Chciałbym bardzo serdecznie przywitać wszystkie osoby, które dzisiaj są razem z nami, Kościół Pana Jezusa, ludzi wierzących, na nowo narodzonych, szukających Boga, pragnących Boga oraz innych gości, naszych sympatyków, przyjaciół, którzy są razem z nami. Niech dzisiaj, jak i dotychczas, tak i dalej, niech Boży pokój, Boża radość, Boża obecność wypełnia każde wyczekujące, pragnące serce. To jest Boża zasada. Bóg daje tam, gdzie ludzie chcą. Bóg posyła swoje błogosławieństwo tam, gdzie ludzie wyczekują. Bóg objawia swoją chwałę tam, gdzie jest wywyższany, uwielbiany, gdzie jest spodziewany i oczekiwany. Dlatego chciałbym, byśmy takie nastawienie dalej mieli. Chcę kontynuować zwiastowanie z ubiegłej niedzieli. Jest to z dłuższego cyklu z serii Ofiara Jezusa. Mówiłem wtedy o pragnieniu i woli Bożej dla człowieka. Bóg chce zbawienia każdego człowieka i każdej osoby. Bóg posłał Pana Jezusa Chrystusa, ażeby każdy człowiek, kto usłyszy to, mógł być zbawiony. Nie pójść na wieczne potępienie, ale spędzić wieczność w obecności kochającego Boga. To jest dobra nowina, którą zwiastujemy. I wielu z nas może zaświadczyć to w swoim życiu, że spotkaliśmy się z żywym Jezusem, że zrozumieliśmy, że tylko i wyłącznie dzięki łasce Bożej i Jego ofierze, ofierze Pana Jezusa, możemy być zbawieni. Nie poprzez uczynki, nie poprzez zaskarbienie sobie, nie poprzez zapracowanie czy zarobienie sobie na zbawienie możesz być zbawiony, ale każdy z nas może być zbawiony tylko i wyłącznie dzięki łasce Bożej i dzięki przyjęciu Jezusa do swojego serca jako osobistego Pana i Zbawiciela. Innej drogi nie ma. Tylko cieszę się, że jestem pośród tych, w których w większości serc Bóg swoje dzieło rozpoczął i kontynuuje, Kościele Jezusa. Cieszycie się, że Jezus jest waszym Panem? I Bóg, który kocha człowieka, każdego człowieka, bez względu na to, jaki jest stan jego życia, potrzebuje Kościoła, potrzebuje ludzi zbawionych, już zbawionych, aby mogli dotrzeć do innych osób, jeszcze zgubionych lub poszukujących. Bóg potrzebuje człowieka, aby dobra nowina mogła dotrzeć do następnego, drugiego człowieka. Dlatego tamto kazanie sprzed tygodnia zatytułowałem Mów o Jezusie. Każdy z nas został zbawiony i powołany, aby żyć dla Boga, aby wypełniać Jego wolę i aby w konsekwencji być zdobywcą dusz. Postawiliśmy sobie wtedy pytanie, dlaczego jestem zdobywcą dusz dla Jezusa? Powiedzieliśmy o czterech powodach. Dzisiaj powiemy o kolejnych. Najpierw chciałbym bardzo króciutko przypomnieć te cztery już omówione. Naszym nadrzędnym, priorytetowym powołaniem każdego dziecka Bożego jest zdobywanie dusz dla Chrystusa. Dlaczego? Ponieważ po pierwsze sam Pan Jezus nim był, Jezus znał swoją misję, wiedział dlaczego przyszedł na ten świat i szedł do zgubionych, wskazywał na Ojca, na Jego miłość i na to, że człowiek może pojednać się z Bogiem. Po drugie jest to obecnie moja i Twoja służba. Boże Słowo mówi, że w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby Bóg przez nas mówił do ludzi, pojednajcie się z Bogiem. Jesteśmy przedłużeniem Jego ręki, przedłużeniem Jego ust. Dlatego świadczę o Jezusie. Po trzecie, powiedzieliśmy wtedy, że jesteśmy świadkami Jezusa i zdobywcami dusz dla Niego, ponieważ toczy się duchowy bój o każdą osobę. To nie jest tylko intelektualne przekonanie kogoś o zbawieniu, ale o każdą osobę, jak i o nas, toczy się duchowa walka. Jest to walka na śmierć i życie. Jest to walka o życie człowieka. Dlatego Bóg potrzebuje nas, aby wyrywać ludzi spod panowania mocy ciemności. Po czwarte, powiedzieliśmy, otrzymaliśmy wielki nakaz misyjny. Jezus, zwracając się do swoich apostołów, uczniów, naśladowców, powiedział, idźcie i czyńcie uczniami, idąc głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Jest to wielki nakaz misyjny skierowany do ciebie i do mnie. I może nie wszyscy z nas będą wielkimi, wybitnymi, typowo obdarowanymi ewangelistami, którzy będą przemawiali do tłumów, tysięcy i wielkich liczb ludzi, bo to jest oddzielne powołanie. Ale każdy z nas jest powołany, aby w miejscu swojej pracy, zamieszkania, w miejscu, gdzie się uczy, gdzie przebywa, gdzie jest, składał świadectwo o Bożej dobroci, o Bożej miłości, o tym, co Pan Bóg dla ciebie osobiście uczynił. To jest rolą i odpowiedzialnością każdego z nas. Ty i ja jesteśmy za to odpowiedzialni, dlatego że wiemy, co Bóg dla nas uczynił. Idziemy i zwiastujemy, głosimy, ponieważ chcemy być posłuszni Jego nakazowi. To te cztery pokrótce wspomniane dla tych, którzy nie mogli z jakichś powodów tydzień temu być. Jeśli ktoś z was chciałby dokładniej się o tym dowiedzieć, na naszej stronie internetowej umieszczane są regularnie nasze kazania, zwiastowanie. Można odsłuchiwać, można czynny udział w tym także brać w naszych domach, jeżeli nie możemy być tutaj, albo powtarzać sobie, przesłuchiwać jeszcze raz, aby wykorzystywać jak najbardziej to, co Słowo Boże do nas przemawia. A teraz kilka kolejnych powodów. Dlaczego jestem zdobywcą dusz dla Jezusa? Jestem zdobywcą dusz dla Jezusa, ponieważ po pierwsze dzisiaj, a po piąte, nawiązując do zeszłego tygodnia, ponieważ żniwo jest wielkie. Mateusz 9:36 i poniżej czytamy, że Pan Jezus, gdy zobaczył lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony, opuszczony, jak owce, które nie mają pasterza, i rzekł wtedy do uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Jezus zobaczył ogromny tłum ludzi, rzesze ludzi, która podążała za Nim, która słuchała Jego słów, i stwierdził: żniwo jest wielkie. Nie trzeba być wielkim matematykiem, naukowcem czy odkrywcą, aby dostrzec dokładnie to samo w naszym kraju i wśród ludzi nas otaczających. Tak wielu ludzi żyje wokół nas. Większość z nich nigdy nie słyszała poselstwa dobrej nowiny o Jezusie. Choć żyjemy w chrześcijańskim kraju, to tak naprawdę niewielu rozumie znaczenie, wartość i moc ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Wielu naszych rodaków jest religijnych, jest bardzo pobożnych. Tak jak zostali nauczeni, tak starają się służyć Bogu. Tak jak potrafią, służą Bogu, w swojej gorliwości służą Bogu. Ale gdy konfrontujemy to z Bożym Słowem, to wiemy, że Bóg ma także inne oczekiwania względem człowieka. Inni, nasi rodacy, z powodu braku żywej relacji z Bogiem, z powodu tego, że Kościół, do którego należą, nie jest żywym organizmem, ale jest sformalizowany, jest tradycyjny, nie wnosi nic duchowego do ich życia. Z powodu braku tej żywej relacji z Bogiem albo stają się ateistami i mówią: ja już nie będę wierzył w żadnego Boga, bo Boga nie ma, albo poszukują przeżyć i doznań w innych religiach czy filozofiach, bo potrzebują czegoś więcej, bo potrzebują tej duchowości. Już za czasów Jezusa żniwo było wielkie i gotowe do zebrania, tym bardziej teraz w Kościele Pana Jezusa Chrystusa. Bracie, siostro, żniwo jest wielkie. W Polsce jest około 2,5 tysiąca gmin. Zaledwie w niespełna 300 znajduje się przynajmniej jeden kościół ewangeliczny. Gdy mówię kościół ewangeliczny, to mam na myśli kościół, społeczność, wspólnotę lokalną ludzi wierzących, gdzie zwiastowane jest poselstwo dobrej nowiny, gdzie głosi się nowonarodzenie, gdzie głosi się zbawienie z łaski. W pozostałych tych 2200 gminach codziennie około 600 osób umiera bez cienia szansy usłyszenia dobrej nowiny o Jezusie. Codziennie w pozostałych gminach kilkuset naszych rodaków odchodzi, nie pojednawszy się z Bogiem, ponieważ nie mieli szansy usłyszenia dobrej nowiny o Jezusie. Statystycznie, aby pokazać, jaka wielka potrzeba jest ewangelizacji w naszym kraju, statystycznie co do procentu populacji, w Polsce jest 4 razy mniej ewangelicznie wierzących chrześcijan niż w Arabii Saudyjskiej. Polska jest potężnym polem misyjnym. Popatrzmy na nasze rodziny, popatrzmy na naszych znajomych, współpracowników, kolegów, koleżanki, sąsiadów i odpowiedzmy sobie na pytanie, czy żniwo jest gotowe, czy żniwo jest dojrzałe, czy żniwo wokół nas jest do zebrania. Myślę, że każdy z nas powie tak, jest ogromne i wielkie żniwo do zebrania. Pole, gleba serc Polaków jest już dojrzałe. Bóg pragnie zbawiać naszych rodaków. Bóg pragnie zbawiać naszych niezbawionych członków rodzin. Bóg pragnie używać nas, aby Ewangelia była do nich niesiona, aby mogli słyszeć Ewangelię. Pan Jezus w innym miejscu, Ewangelia Jana 4,35, powiedział: podnieście oczy i spójrzcie na pola, że są już dojrzałe do żniwa. Bracie, siostro, drogi przyjacielu, Bóg chce, abyś był zdobywcą dusz dla Jezusa, ponieważ żniwo wokół nas jest wielkie. Żniwo wokół nas jest wielkie. Po szóste, po drugie, jeżeli mówimy o dzisiejszym naszym zwiastowaniu, jestem zdobywcą dusz dla Chrystusa, ponieważ pracowników jest mało. Pan Jezus powiedział, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników, żniwiarzy jest bardzo mało. Nie wystarczy wiedzieć o potrzebie ewangelizowania, świadczenia i niesienia Ewangelii. Trzeba zabrać się do roboty. Co z tego, że rolnik by powiedział, żniwo dojrzało, trzeba je zebrać i wszystkim wokół rozpowiadał o tym, gdyby nie zabrał się do roboty. Gdyby nie poszedł, czy sierpem, czy kosą, czy kombajnem, czy czymkolwiek, w zależności od tego, jak duży areał ma, jeżeli nie poszedłby i nie zebrał tego. Co z tego, że to żniwo jest wokół dojrzałe i gotowe? Nie wystarczy wiedzieć, trzeba być wykonawcą. Choć wszyscy wiemy, że powinniśmy świadczyć o Jezusie, że powinniśmy składać świadectwo o tym, kim jest dla nas, co dla nas uczynił i kim chce być dla każdego człowieka, ilu z nas to robi? Ilu z nas regularnie świadczy o Jezusie? Ja to pytanie, gdy je stawiam sobie pierwszemu i nam wszystkim, abyśmy sobie na nie odpowiedzieli. To nadrzędny cel każdego z nas. Wszyscy są posłani, wszyscy mają być świadkami Jezusa. Znamy fragment z Bożego Słowa, 10:13, list Pawła do Rzymian. Ja zacznę cytować, a myślę, że mi pomożecie dokończyć. Każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Powiedzielibyśmy, chwała Bogu, super. Ale jest jedno małe ale. Następny werset, bo Paweł w kontekście wypowiedział to stwierdzenie, mówi, ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? Co z tego, że każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie, skoro nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? Jak? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? Jak ludzie mają usłyszeć? Oczywiście, w krajach islamskich bardzo często, gdzie ewangelizacja jest zabroniona, gdzie ludzie nie mogą mówić o Chrystusie. Mogą, ale za to grozi im uwięzienie lub kara śmierci. Świadectwa ludzi, media, które tam bardzo mocno nasilone, koncentrują się na zwiastowaniu poprzez satelitę, poprzez internet, świadectwa wielu ludzi, tych, którzy się nawrócili w takich krajach zamkniętych dla Ewangelii, mówią o tym, że podczas snu wyraźnie zobaczyli postać Jezusa, który powiedział: idź i do tych i do tamtych ludzi, a oni ci powiedzą więcej o mnie. I ci ludzie szli i doświadczali zbawienia. Ale tylko dlatego, że Boża miłość jest tak wielka, że pomimo barier, braku zwiastowania, zabronienia zwiastowania, Bóg w ponadnaturalny sposób zbawia i dzięki Bogu za to. To są wspaniałe świadectwa, ale w naszym kraju Ewangelia może być zwiastowana. Każdy z nas może w sposób wolny mówić o swoich przekonaniach. Każdy z nas może dzielić się swoją wiarą. Każdy z nas może mówić i składać świadectwo o Jezusie. Dlatego ten werset, który zacytowaliśmy wspólnie, każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie, nie wypełni się bez naszego udziału. To my, ja i ty, jesteśmy posłani po to, aby ludziom zwiastować Chrystusa. Myślę, że wielokrotnie musielibyśmy przyznać rację pewnej bajce, którą sobie tutaj napisałem, i nazwana została ona bajka prawdziwa. I ta bajka, jak skończę, powiecie, że jest prawdziwa. Mam bynajmniej taką nadzieję. Bajka prawdziwa. Były sobie cztery osoby. Oto imiona tych osób. Każdy, ktoś, ktokolwiek i nikt. Do wykonania była bardzo ważna praca, którą każdy miał zrobić. Każdy był pewien, że ktoś to zrobi. Ktokolwiek mógł to zrobić, ale nikt tego nie zrobił. Ktoś zdenerwował się, bo była to praca każdego. Każdy myślał, że ktokolwiek mógłby to zrobić, ale nikt nie zdał sobie sprawy, że każdy by tego nie zrobił. Skończyło się na tym, że każdy oskarżał kogoś, podczas gdy nikt nie zrobił tego, co ktokolwiek mógłby zrobić. Prawdziwa bajka? Prawdziwa bajka. O nas, o ludziach. Myślimy, że ktoś to zrobi za nas, że ktoś wyręczy nas. Niestety lub stety, bo do tego na sam koniec powrócę, Bóg powołał ciebie i mnie do tego, abyśmy Ewangelię zwiastowali, abyśmy byli świadkami Jezusa, abyśmy mogli przyjąć postawę, jaką przyjął prorok Izajasz, kiedy Bóg go powoływał, zbawiał i posyłał do narodu izraelskiego. W 6 rozdziale, w 8 wersecie Bóg zapytuje: kogo poślę do tego narodu? On stanął i powiedział: Boże, oto ja, poślij mnie. Możemy przyjąć taką postawę i powiedzieć: Boże, oto ja, poślij mnie. Albo możemy przyjąć inną postawę, mówiąc: Boże, oto ja, poślij kogoś innego. I tak możemy postąpić. Ale bądźmy świadomi, że na nas, ludziach wierzących, już zbawionych, ciąży bardzo duża odpowiedzialność. Ilu ludzi zostanie wyrwanych ze szpon diabelskich? Ilu ludzi zostanie wyrwanych z królestwa ciemności? I każdy, i ktoś, i ktokolwiek, i nikt mają to zrobić. Każdy z nas. Po siódme, a po trzecie dzisiaj, jestem zdobywcą dusz dla Chrystusa, ponieważ nie chcę, aby ludzie skończyli tragicznie. Jesteśmy odpowiedzialni za otaczających nas ludzi. Bóg zbawił nas w naszych rodzinach, Bóg postawił nas wśród naszych przyjaciół, Bóg postawił nas wśród naszych sąsiadów po to, abyśmy mieli wpływ na ich życie. po to, abyśmy zanieśli im Ewangelię swoim życiem i swoim świadectwem. Z tego, jak świadczyliśmy, jakimi świadkami Jezusa byliśmy, zostaniemy rozliczeni. Paweł, gdy mówił o zwiastowaniu, w pierwszym liście do Koryntian 9:16 powiedział: jeśli zwiastuję Ewangelię, nie mam się czym chlubić. Jest to dla mnie koniecznością, powinnością. To jest jakby normalne. To nie jest coś nadzwyczajnego, że mamy się tym chlubić i chełpić, mówiąc: ale ja zwiastuję Słowo. Słuchajcie, ja zwiastuję Słowo. Nie, bo to jest odpowiedzialność każdego z nas. Dlatego jeśli to robimy, to Paweł mówi: nie mamy się czym chlubić. Ale dodaje: biada mi, jeśli Ewangelii nie zwiastowałbym. Chyba Pawła poniosło. Od razu takie biada. No co tam? Co, że 600 osób dziennie w Polsce, w tych gminach, gdzie nie ma ewangelicznych kościołów, idzie na wieczne zatracenie, lub większość z nich przynajmniej, to od razu takie biada? Już to nic takiego. Absolutnie nie. Biada mi, mówi Paweł, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował. Jest konsekwencja niezwiastowania. Boże Słowo mówi nam, ja tylko wspomnę o tym, że gdy staniemy przed Bogiem, to możemy odebrać albo pochwałę, albo naganę od Jezusa za to, między innymi za to, jak wykonywaliśmy poselstwo świadczenia. No właśnie, a co jeszcze? Albo naganę, albo pochwałę, gdy staniemy i będziemy przed Nim rozliczeni. A co jeszcze? W księdze Ezechiela jest takie słowo w 3 rozdziale, które także musimy uwzględnić w naszym życiu z Jezusem, chodzeniu z Jezusem. 3 rozdział księgi Ezechiela, 18-19 werset. Bóg mówi tak: jeżeli powiem do bezbożnego, na pewno umrzesz, a ty go nie ostrzeżesz i nic nie powiesz, aby bezbożnego ostrzec przed jego bezbożną drogą, tak abyś uratował jego życie, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, ale ja uczynię cię odpowiedzialnym za jego krew. Lecz jeżeli ty ostrzeżesz bezbożnego, a on nie odwróci się od swojej bezbożności i od swojej bezbożnej drogi, wtedy on umrze z powodu swojej winy, a ty uratujesz swoją duszę. 3 rozdział, 18-19 werset, Ezechiel o tym mówi. Później w 33 rozdziale bardzo podobne słowo, od 17 do 21 wiersza. Bardzo podobne. Boże Słowo zachęca nas, abyśmy byli wykonawcami Słowa. Ja nie chcę z tego miejsca nas straszyć, wywierać presji, ale chcę, żebyśmy byli świadomi, że mamy wielką odpowiedzialność przed Bogiem za ludzi, którzy jeszcze nie znają Chrystusa. To jest nasza odpowiedzialność przed Bogiem. Bądźmy wykonawcami Słowa, zwiastujmy dobrą nowinę. Aby to czynić, potrzebujemy też zmienić środek koncentracji. Wielu ludzi wierzących koncentruje się na sobie i na swoich potrzebach. I gdy słyszy się ich modlitwy lub gdy się z nimi rozmawia, to wszystko kręci się wokół nich. Panie Boże, daj mi, Panie Boże, pobłogosław mnie, Panie Boże, pomóż mi. I są tak mocno skoncentrowani na sobie, że zapominają, że wokół nich są ludzie, którzy też potrzebują Jezusa, którzy potrzebują wsparcia, którzy potrzebują Jego posilenia, zbawienia, wyzwolenia. A więc ta zmiana środka koncentracji z nas musi być przekierowana na innych ludzi. To, co Ezechiel w 3 rozdziale i w 33 mówi, to obydwa świadczą nam o tym, że musimy być skoncentrowani na Kościele, na braciach, siostrach, zaspokajać ich potrzeby, pomagać im oraz na tych, którzy jeszcze nie znają Chrystusa, aby zanieść im dobrą nowinę, aby mogli usłyszeć o Jezusie. Sprawy Królestwa Bożego powinny być na pierwszym miejscu, bo życie ludzi zależy od Ciebie i ode mnie. Ich wieczność zależy od Ciebie i ode mnie. Dlatego też Pan Jezus, gdy już wspomniałem o tym żniwie, o którym powiedział w Ewangelii Jana 4:36, to także powiedział, to było 35 a 36 werset, mówi: już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na życie wieczne. Żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, aby i siewca, i żniwiarz wspólnie się radowali. Świadcząc o Jezusie tutaj, zbieramy sobie nagrodę w niebie. I świetną, kapitalną rzeczą będzie, gdy przyjdziemy przed Jezusa, gdy staniemy przed Nim, gdy znajdziemy się we wieczności, w Jego Królestwie, będą mogły obok nas stanąć osoby, które dzięki, między innymi dzięki nam, usłyszały Ewangelię i także na nowo się narodziły, pojednały się z Bogiem i dostąpiły zbawienia. Będzie wspaniałe, kiedy oprócz mnie staną osoby, którym po drodze mojego życia mówiłem o Jezusie. Może byłem siewcą, który pierwszy raz komuś powiedział i przy mnie ten człowiek nic nie zrobił. Może nawet odrzucił Ewangelię. Ale może byłem tym drugim lub trzecim, który mu także przypomniał o tym. Lub tym ostatnim żniwiarzem, który zebrał plon. Kiedy człowiek powiedział: Andrzej, chcę się z Tobą pomodlić, aby Jezus stał się moim Panem i Zbawicielem. Już żniwiarz odbiera zapłatę, zbiera plon na życie wieczne. A więc to, co tu robiliśmy, pójdzie za nami i będzie ona świadczyć, między innymi zwiastowanie Ewangelii. Aby i siewca, i żniwiarz wspólnie się radowali. Nie zniechęcajmy się tym, że może zwiastujemy, a ludzie już nie nawracają się. Siejmy Boże Słowo. Abyśmy mogli być żniwiarzami, musi być zasiew. Słowo musi być zasiane, rozsiane. Tak jak siewca, który wyszedł i siał. I on spodziewał się tego, że przyjdzie moment, kiedy ten plon będzie mógł zebrać. Gdyby nie siał, a oczekiwał plonu, byłby niepoważny. Ale gdy siejesz, gdy modlisz się o ludzi, gdy zwiastujesz im, gdy siejesz słowo, gdy modlisz się, gdy im zwiastujesz, gdy siejesz słowo, gdy modlisz się, im zwiastujesz, nie zniechęcaj się, że może jeszcze nie ma plonu. Siej słowo. Siej. Może jesteś pierwszym siewcą. Może piątym. Statystyka mówi, że około 7 razy człowiek jest skonfrontowany z Ewangelią, zanim podejmuje świadomą decyzję pójścia za Chrystusem. Może jesteś numer 1, 3, 5, a może jesteś żniwiarzem 7, który zbiera plon tego, co inni może też zasiali. Zachęcam każdego z nas, siebie i nas, abyśmy siali słowo i wierzyli, że będziemy zbierać plony, że nasze niezbawione rodziny, że nasi niezbawieni sąsiedzi, że nasze niezbawione grono przyjaciół będą doświadczać mocy Ewangelii dzięki temu, że słowo zostanie zasiane przez nas czy przez innych i będą zbawiani, bo Bóg chce zbawiać ludzi, Bóg chce zbawiać człowieka. Po to posłał Jezusa, abyśmy nie tylko w małej jakiejś liczbie, ale każdy, kto usłyszy Ewangelię, mógł być zbawiony. To jest Twoja i moja służba, bracie i siostro. Tak czy nie? To po siódme. Jestem zdobywcą dusz, ponieważ nie chcę, by ludzie skończyli tragicznie. Po ósme, a po czwarte dzisiaj. Jestem zdobywcą dusz, ponieważ chcę, aby nastąpiło przyjście Jezusa, mojego oblubieńca. W Ewangelii Mateusza 24-25 rozdział czytamy, że zanim przyjdzie Pan Jezus powtórnie, muszą się pewne rzeczy wydarzyć. Czytamy tam o głodach, wojnach, wieściach wojennych, trzęsieniach ziem, prześladowaniach, zwiedzeniach, fałszywą naukę, brak poświęcenia, miłości i tym podobne rzeczy. Tam są opisane, zanim przyjdzie Jezus powtórnie. Ale także jest jeszcze jeden ważny element. 24:14 mówi nam: i będzie zwiastowana, głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom. A wtedy nadejdzie koniec. Przyjście Jezusa jest uwarunkowane, paradoksalnie może, naszym zaangażowaniem w żniwo. Od tego, czy i kiedy Pan Jezus, nie czy, bo Pan Jezus przyjdzie na pewno, ale kiedy Pan Jezus przyjdzie, To jest uwarunkowane tym, czy Ewangelia będzie zwiastowana wszystkim narodom. Gdy czytamy Księgę Objawienia 7-9, to tam napisane jest, że przed tronem Bożym staną ludzie z każdego narodu, plemienia, ludu i języka. Z każdego. I teraz, gdy się czyta działania misyjne, globalne na całym świecie, Ewangelia dociera do najmniejszych plemion poprzez internet, poprzez satelitę, poprzez radiowe nadajniki. W niesamowity sposób Ewangelia jest zwiastowana wszystkim ludom, narodom, plemionom i językom. Ale także w naszym kraju, chrześcijańskim kraju, Ewangelia musi być zwiastowana. Prawdziwa, żywa Ewangelia. Nie forma, nie litera, nie religia, ale relacja z Bogiem, kochanym Ojcem. To Ty i ja mamy tę Ewangelię zanieść. Pierwszy Kościół tęsknił za powrotem Jezusa. Oni mówili: Maranata, przyjdź Panie Jezu, Pan nasz przychodzi. I chodzili co tydzień do zboru i cieszyli się, że fajne kazania czasami słyszą, że mogą się o siebie nawzajem pomodlić. I znowu wrócili do domu i za tydzień znowu przyszli i powiedzieli: Maranata, przyjdź Panie Jezu, czekamy na Ciebie. I poszli do domu i zajęli się swoimi zajęciami i za tydzień znowu przyszli. Ja tak nie czytam o pierwszym kościele. Oni tęsknili za przyjściem Jezusa, dlatego zwiastowali Ewangelię. Bo chcieli, aby przyszedł jak najwcześniej. Bo powiedział, że Ewangelia, którą im daje, ma aż po krańce ziemi dotrzeć. I oni robili wszystko, aby ta Ewangelia poszła do krańców ziemi. Jeżeli kochamy Jezusa, jeżeli jest naszym ukochanym oblubieńcem, to róbmy wszystko, aby przyszedł w najodpowiedniejszym momencie, w najodpowiedniejszym czasie dla nas. A jeśli Go kochamy, tak jak i pierwszy Kościół, jeśli za Nim tęsknimy, za Jego powrotem, to nie bądźmy bierni, ale aktywni. Dołóżmy swoją cegiełkę, aby Jego przyjście się nie opóźniło, ale aby przyszedł na czas, we właściwym czasem. Od nas zależy, kiedy przyjdzie Pan Jezus. Między innymi od nas zależy, kiedy On przyjdzie. I po ostatnie, 9, a dzisiaj to jest 5 powód. Jestem zdobywcą dusz, ponieważ sam przeżyłem coś wspaniałego. Dlatego, że Jezus zmienił moje życie. Dlatego, że stał się moim Panem. Że zrozumiałem, że szedłem na wieczne zatracenie, ale dzięki łasce miłości Jezusa do mnie zostałem zbawiony, przemieniony, moje grzechy zostały przebaczone, moja przeszłość rozprawiona, załatwiona. Wiem, kim jestem na dzisiaj i wiem, dokąd zmierzam na jutro, dlatego nie mogę i nie chcę milczeć. Dlatego nie chcę zatrzymywać tego dla siebie. Bóg tak wiele dla mnie uczynił i czyni. Doświadczyłem Jego obecności, doświadczyłem wielu Jego wspaniałości, wielu wspaniałych chwil i doznań. Doświadczyłem nowonarodzenia, największego cudu. Mam pewność życia wiecznego. Bóg uzdrowił mnie wewnętrznie. Moje uczucia były zranione, emocje zranione. Bóg pomógł mi wyjść na prostą. Bóg doświadczał mnie i uzdrawiał mnie z moich chorób zewnętrznych, wszelkich dolegliwości. I mamy tego świadectwa. Dlatego, że Jezus interweniował i interweniuje. Dlatego, że Jezus jest żywy w moim życiu. Dlatego, że żyję z Nim na co dzień. Dlatego chcę o Nim mówić, bo On jest żywy we mnie. A jeśli nie jest we mnie żywy, to wiadomo, że nie będziesz mówił. To módl się, aby stał się żywy. Bo inaczej nie powiesz. Inaczej nie pójdziesz i nie zaniesiesz Jezusa, który tak naprawdę nic dla ciebie nie znaczy. Który stał się tylko Zbawicielem ileś lat temu, 5, 7, jak dzisiaj tu Krysia się modliła, 17. I co z tego? Idziesz do nieba? Świetnie. A kto idzie z tobą? Dlatego, że przeżyłem coś wspaniałego z Bogiem, dlatego nie mogę milczeć. Ja chcę, aby ta prawda w moim osobistym życiu miała znaczenie. I chcę, aby to było wartością naszego Kościoła. Zwiastowanie Ewangelii, docieranie do zgubionych. Wiecie, to tak jakbyśmy mieli lekarstwo dla innych, bo mamy lekarstwo. W krzyżu Jezusa jest lekarstwo na wszystko. Na teraźniejszość człowieka, ale przede wszystkim na wieczność, na przyszłość i rozprawianie się z przeszłością. Wszystko. To jest lekarstwo na wszystko. I zachowujemy się czasami tak, jakbyśmy mieli to lekarstwo i nikomu nie chcieli dać. Bardzo egoistycznie. Tylko dla mnie. Jak ja będę potrzebował, to kropelka. Uzdrów mnie, Jezu. Jeśli będę potrzebował, to pomóż mi, Jezu. Kropelka. I tylko dla siebie. I dawkuję ostrożnie, żeby czasami nie wylać. Ja się dowiedziałem, że gdyby jakiś człowiek wynalazł lek, który ma pomóc ludzkości, a ukrywałby go, jest to karalne. Gdyby odkryto to, on idzie do więzienia. Wow. My mamy lekarstwo, a tak mocno się go trzymamy, że nie chcemy nikomu dać. Dlatego chciałbym, abyśmy mogli mówić o Jezusie. Bo każdy z nas może. Nikt z nas nie może powiedzieć: ja nie mam możliwości, ja się nie nadaję, to nie dla mnie. Jeśli cię Pan Bóg zbawił, to automatycznie przeznaczył, abyś dzielił się tym, co z Nim przeżywasz i czego doświadczasz. Nie musisz być wybitnym mówcą, nie musisz być wybitnym ewangelistą przemawiającym do tłumów, ale możesz być ewangelistą w swojej miejscu pracy, zamieszkania, rodzinie, gdziekolwiek Pan Bóg cię stawia, abyś składał świadectwo o Jego łasce, Jego dobroci i o tym, co dla ciebie uczynił i o tym, co dla ciebie czyni. Nie musisz być kimś nadzwyczajnym, aby to robić, bo każdy z nas do tego dzieła jest przygotowany. Może powiesz: nie mam czasu, jestem tak zaabsorbowany pracą, innymi rzeczami, że nie mogę. To kończąc, chciałbym wam podać przykład pewnego małżeństwa. Poznałem ich, gdy byłem na tym szkoleniu koło Częstochowy w Oleśnie, gdzie prowadzimy jako misja krajowa nauczanie dla misjonarzy, ludzi zakładających zbory, którzy mają w sercu to pragnienie, aby Ewangelia była dalej zwiastowana. Poznałem Szymona i Olę. Należą do społeczności w Toruniu. I Bóg w ich serce włożył pragnienie, aby założyć kościół i zwiastować Ewangelię w Brodnicy. To jest 75 kilometrów od Torunia i po drodze nie ma żadnego kościoła ewangelicznego. To, co powiedziałem już wcześniej. 2200 gmin jedziesz i nie ma miejsca, gdzie Ewangelia o Królestwie Bożym jest zwiastowana. I Bóg położył im to na serce. Dwa razy w tygodniu jadą do tego miasta, do Brodnicy, aby siać słowo. Zatrzymują się na ulicy, rozmawiają z ludźmi. Co drugi miesiąc przyjeżdżają na szkolenie. Najczęściej ono jest na południu kraju. Oni mieszkają, jak powiedziałem, w Toruniu. Kilkaset kilometrów, żeby przyjechać. Może powiesz: nic nadzwyczajnego. Gdy ich poznałem, przyjechali z dwoma córkami na to szkolenie. Córki mają bodajże 15 lat, bliźniaczki. Ania urodziła się z porażeniem mózgowym i przyjechali z nią na wózku. Przywieźli ją i ona z nami była na wykładach, siedziała z nami, rozmawialiśmy z nią. 15-letnia dziewczyna. Sara, jej bliźniaczka, ich córka kolejna, rok temu odkryto nowotwór w jej nodze. Ich przyjaciele powiedzieli: wy jesteście wariatami, wy nie macie czasu, a jeszcze chcecie się zająć zwiastowaniem Chrystusa? I to mnie powaliło. Ludzie, którzy muszą rehabilitować swoją córkę, ludzie, którzy modlą się o to, aby ten nowotwór okazał się teraz, że niezłośliwy, ale musi być operowana ścięgna i wszystko, bo narośl na kolanie czy w nodze. I oni mówią: naszym najważniejszym celem jest zwiastowanie Chrystusa. To przy okazji. Kochamy Anię, kochamy Sarę, kochamy je, ale one razem z nami to robią. One razem z nami jeżdżą. Dlatego jeśli ktoś mówi, że nie mam czasu, lub że się nie nadaje, lub że nie dam rady, oszukujemy samych siebie, bracia i siostry. Bo każdy z nas się nadaje i każdy z nas da radę. Jak tylko chcemy i mamy pragnienie świadczenia o Jezusie, zawsze znajdziemy możliwość i okoliczność. Oczywiście mamy dbać o nasze rodziny. Oczywiście mamy troszczyć się o swoje dzieci, o wiele różnych spraw. Ale Pan Jezus powiedział: najpierw szukajcie Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Wypróbujmy, czy ten werset działa. Wypróbujmy, czy ta obietnica działa. Postawmy na sprawy Królestwa Bożego na pierwszym miejscu i wypróbujmy, czy to działa. Czy Jezus nie będzie troszczył się we wspaniały sposób o Ciebie, o Twoje potrzeby, o Twoją rodzinę, gdy Ty postawisz na Niego i będziesz troszczył się o Jego, będziesz troszczył się o Jego Królestwo. Każdy z nas jest powołany i każdy z nas może świadczyć. Każdemu z nas Bóg dał różną odpowiedzialność i każdy z nas ma większą lub mniejszą sferę oddziaływania i wpływu, ale każdy z nas ją ma, bo są pośród nas ludzie, którzy nie znają Chrystusa i Bóg nas postawił, aby im zanieść Ewangelię. Amen.
Położył mi w piątek w serce. Jest to takie potwierdzające do tego kazania. Kiedy wyszłam na zakupy, spotkałam jedną z sióstr. Ja nie wiem, czy ona teraz chodzi do zboru, bo wiem, że jakieś były tam sytuacje. Ale w sumie w krótkiej rozmowie, może 10-15-minutowej w drodze, kiedy szłyśmy ten kawałek, gdzie ona miała dojść na zakupy i ja, zaczęłyśmy właśnie rozmawiać o mówieniu ludziom o Chrystusie. I powiedziałam o kilku rzeczach. Tu nie chodzi o to, żeby teraz mówić, że jestem odważna, nieodważna, bo co do odwagi, to tylko Duch Święty daje mi odwagę, bo chyba też jako człowiek bym się nieraz liczyła, wypada, nie wypada, jak będą na mnie patrzeć. I to naprawdę nie ma się czym szczycić, że mamy mówić o Jezusie, powinno być to naszym stylem życia, ale kiedy z tej rozmowy tak wynikło, że podzieliłam się pewnymi sytuacjami, w jakich się znalazłam, i kiedy mogłam po prostu powiedzieć, że jestem chrześcijanką, że pewnych rzeczy nie robię dlatego, że jestem chrześcijanką. Ja nie będę opowiadała tych rzeczy, bo to są czasami związane z różnymi kultami, różnymi sytuacjami, w jakie ludzie wchodzą, tak jak tu brat Andrzej wysługiwał. Kiedy nie znają prawdziwego Boga, wchodzą w jogę, w różne rzeczy. Ja, będąc w takich sytuacjach, po prostu reagowałam i mówiłam, dlaczego jest to niewłaściwe. I ona mówi do mnie, no ale jak to właśnie robić w takich sytuacjach? Ja mówię, po prostu mówić. I krótko żeśmy tą rozmowę zakończyły, bo ona chciała jeszcze te zakupy zrobić. I szłam po drodze i Duch Święty zaczął mi przypominać takie słowo. Jeżeli wy zaprzecie się mnie przed ludźmi, ja się zaprę was przed Ojcem. Jeżeli wy nie będziecie mówić, ja wzbudzę kamienie, które będą wołać i ogłaszać moje imię. I szłam drogą i wiedziałam, że jest to słowo do każdego z nas, że Bóg znajdzie do tego stopnia sobie ludzi, sytuacje, że On się objawi, ale co będzie z nami? Przyjdzie czas, że Bóg po prostu zaprze się nas, a chyba nikt z nas tego nie chce. I chciałam się tym podzielić, bo to było dla mnie, ja z tą siostrą się nie dzieliłam, bo kiedy ja się z nią rozstałam, to bardzo ożyło w moim sercu, że jeżeli my boimy się, jak nas ludzie odbiorą, bo chcemy powiedzieć prawdę, czasami przeciwstawić się rzeczom niewłaściwym i chcemy dbać o swoją reputację, to żebyśmy nie stracili tej reputacji przed Bogiem. Chciałam się tym podzielić. Amen.